Słuchajcie, radia RMF 24. Teraz porozmawiamy o wyzwaniu, jakie stoi w ostatnich miesiącach, ale chyba i wcześniej przed polskimi służbami, bo w ostatnich miesiącach w Polsce służby zatrzymały 55 osób podejrzanych o szpiegostwo, udział w akcjach sabotażowych czy przygotowywanie akcji dywersji. W jaki sposób rosyjska i białoruska agentura pozyskuje i werbuje swoich agentów jednorazowego użytku? O tym porozmawiam już teraz z Michałem Fedorowiczem z kolektywu analitycznego Res Futura, analitykiem internetu i mediów społecznościowych. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Na wstępie chciałem tylko przeprosić, że nie osobiście, ale niestety korki przerosły jakby możliwość dotarcia do studia.
Rozumiem, ale zacznijmy tutaj, jak wygląda takie werbowanie takich, no, nazwijmy ich rzeczywiście agentów jednorazowego użytku, takich gości, co zrobią coś jeden raz, no może dwa razy. Jak to wygląda?
Nasze oczy powinny się zwrócić na aplikację niedocenianą w Polsce, ale zyskującą coraz większą popularność, a mianowicie na aplikację Telegram. Jest to komunikator, troszkę to są media społecznościowe, troszkę jest to komunikator i jest to najbardziej rozbudowana dzisiaj taki hub komunikacyjny, w którym z jednej strony jest, sam Telegram jest wymyślony przez Rosjanina. Wiadomo, są jakby tutaj duże sugestie, że jest też nadzorowany po cichu przez służby rosyjskie. Gwarantuje on pełną, całkowitą anonimowość. Wbrew odróżnieniu od reszty serwisów, naprawdę jest anonimowy, pozwala nam bez de facto detekcji żadnej rozmawiać, wymieniać opinie. Jest on doceniany w krajach, gdzie jest duże zagrożenie wolności słowa.
Ponieważ ale precyzyjnie, znaczy, bo powiedział pan, że jest kontrolowany przez, być może, takie podejrzenie istnieje. No to jest, to gwarantuje czy nie gwarantuje? Czy te służby jednak jakiś wgląd mają?
Z jednej strony Rosjanie chcieli, próbowali w 2017-18 roku zamknąć Telegram. Nie udało im się go zamknąć, w sensie w takim, że jednak Rosjanie, ludzie, którzy mieszkają w Rosji, używali systemu VPN i dalej używali Telegrama. Mówi się w mediach społecznościowych, są informacje, że służby dogadały się z właścicielem Telegramu, żeby część przynajmniej korespondencji jakby kontrolować. Natomiast z drugiej strony sami twórcy Telegramu w dalszym ciągu uważają, że to jest najbezpieczniejszy system do wymiany informacji. I on, jeżeli wejdziemy do Telegrama i staramy się komunikować w nim, czyli znikające informacje, nagrywki głosowe, brak identyfikacji numeru dzwoniącego, brak w ogóle identyfikacji, kto do nas dzwoni, naprawdę daje takie poczucie użytkownikowi, że jest to forteca bezpieczeństwa. Oczywiście może być to używane jako tak naprawdę pułapka i w wielu momentach jest używane jako pułapka, ale z perspektywy osób, które chciałyby z zewnątrz odczytać nasze informacje, jest to bardzo, bardzo trudne, choć nie mamy w 100% pewności, absolutnie jej nie posiadamy, że ktoś trzeci nie patrzy i te oczy są na Kremlu.
No dobrze, to teraz już wiemy, że to jest Telegram. I jak to się dzieje? No ktoś wchodzi na Telegram i jak się go werbuje? To jest zagadywanie? To są pieniądze? Co to jest?
Szukamy pracy. Szukamy pracy najczęściej, bo jakby wszystko odbywa się, osoba, no przecież nikt nie szuka, jakby nikt, kto do nas się zgłosi, powie, zostaniesz tutaj agentem obcego wywiadu, no to raczej nie podejmiemy takich działań. Najczęściej jest to wykorzystywanie osób, które szukają pracy lub szukają szybkich pieniędzy, czyli szybkiego zarobku, na przykład transport z miasta A do miasta B za 1000 zł, jakiegoś własnym samochodem, jakiegoś, nie wiem, pakunku i tak dalej, tego typu rzeczy. Szukamy pracy i w tym momencie sytuacja odbywa się w ten sposób, że ktoś się do nas na Telegramie, dzwonimy na dany numer Telegramu, ktoś albo nie odbiera, albo kontaktuje się do nas SMS-em i wysyła nam o co, czy szukasz pracy, tak, szukam pracy, to w takim razie mamy na przykład dla ciebie przewiezienie czegoś, albo na przykład zrobienie, no to najczęściej są takie pierwsze testy, tak, przewieźć paczkę z miasta do miasta, no i tu mówię, dobrze, to chcę przewieźć, to w takim razie wyślij nam swój dowód osobisty, albo prawo jazdy, żebyśmy wiedzieli, kim jesteś. My się zgadzamy, wysyłamy takie prawo jazdy. Ludzie po prostu w dalszym ciągu wysyłają takie dokumenty, nie mają z tym żadnego problemu. Ta osoba nam wysyła pineskę, gdzie mamy odebrać towar. Kiedy zjawiamy się po odbiór tego towaru, mamy wysłać zdjęcie, że odbieramy ten towar, ta osoba potwierdza, że to jest właśnie to, wsiadamy, jedziemy do miasta kolejnego, zostawiamy, znowu wysyłamy zdjęcie, znowu wysyłamy pineskę i dostajemy przelewy najczęściej w kryptowalutach, które trafiają na nasze konto. I to jest różnie, to są kwoty 500, 1000, 2000 zł. To są takie drobne, rzeczy drobne. No z jednej strony są to duże pieniądze dla osób, które szukają pracy, ale z drugiej strony nie stanowią one jakiejś takiej, nie budzą jakichś wielkich podejrzeń, że ktoś nam dał za transport pakunku 10 tysięcy złotych. I na tej podstawie kolejne, jakby dostajemy kolejne zadania. Wiemy doskonale, opracowaliśmy raport dla Komisji Europejskiej dotyczący Telegramu. Telegram z jednej strony jest, tak jak wspominałem, wykorzystywany w walce z systemami totalitarnymi, wykorzystywany przez opozycję. Z drugiej strony są udokumentowane działania przy handlu ludźmi, handel narkotykami. Dzisiaj aplikacja Telegram jest w sposób w Polsce najszybszą drogą do zamówienia narkotyków, generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o odbiór ich i jakby zamówienie sobie dilera na telefon. Z trzeciej strony wiemy, że większość tak zwanych kurierów, którzy przewozili migrantów z granicy, używali aplikacji Telegram, więc te rzeczy wszystkie są udokumentowane i wygląda to w ten sposób, że mamy dodatkowy, czasem, no nie chciałem powiedzieć pasywny, ale mamy dodatkowy dochód. Ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, jak działa system od drugiej strony tych osób, które rekrutują. Działa to wszystko na zasadzie franczyzy, czyli jest osoba centralna, która zarządza na przykład swoimi kierownikami regionalnymi. Ci kierownicy regionalni zarządzają poszczególnymi osobami. Nikt się nie widzi. Wszyscy operują w świecie anonimowym. Nawet gdy zostaną złapani, nie wiedzą, z kim rozmawiali. A cała korespondencja z telefonu znika. Więc na tej podstawie wpadamy w pułapkę, w której no generalnie rzecz biorąc jesteśmy właśnie takim jednorazowym agentem takiego, prawda, użytku.
Pytanie, pan mówi jednorazowym. No dobrze, ale jeżeli my wysyłamy ten dokument, to w takim razie po jakimś czasie możemy być, tak zakładam, szantażowani.
Jest wiele historii, w których te osoby, które wysłały swoje dokumenty, wysłały swoje dane, później był branych na nich kredyt, kontaktowały się z nimi banki, potem wracały do nich osoby całkowicie anonimowe, które mogą pomóc, które oferowały swoją pomoc w spłaceniu tego kredytu i w tym momencie następuje eskalacja żądań na przykład, że wykonaliśmy jakąś pracę, dostaliśmy 1000 zł, a za 6 miesięcy, za pół roku, znaczy za 6 miesięcy, za rok, za kilka tygodni wraca do nas ktoś, który mówi, słuchaj, no właśnie dowiedzieliśmy się, że wziął ktoś na ciebie kredyt, na przykład 50 tysięcy, 100 tysięcy, pomożemy ci go spłacić, ale musisz zrobić już nie przewóz z miasta A do miasta B, ale na przykład zrobić zdjęcia, albo na przykład obserwować obiekty wojskowe, albo na przykład położyć pakunek z daną rzeczą pod stacją tranzystorową. I w tym momencie tak Rosjanie, Białorusini wykorzystują obywateli Ukrainy, Polski oraz innych państw, bardzo często Gruzji, Armenii, którzy po prostu stają się właśnie takimi nieświadomymi całkowicie agentami.
Pytanie, a kogo szukają Rosjanie? Pan powiedział o tym, że to są często proste prace, czyli to każdy może zrobić. No pracę, no przewieźć coś z jednego punktu do drugiego, to jest żadne wyzwanie. Ale pojawiają się też takie głosy, że czasem szukają na przykład byłych wojskowych.
Znaczy, bardzo mamy tutaj, musimy pamiętać, że to działa na wielu poziomach. Mamy sytuację, kiedy pisze do nas na przykład bardzo atrakcyjna kobieta albo mężczyzna. Piszą do nas ludzie, którzy chcą się nam w jakikolwiek sposób przypodobać. Bardzo często nasze dane, kiedy na przykład masa osób gra w kasynach internetowych, te wszystkie nasze konta, czy mamy długi, czy nie mamy długi, one są dostępne. To nie jest tak, że nikt tego nie wie. Jednak kasyno wie, ile zostawiliśmy u nich pieniędzy i wie doskonale, z jakiego IP się łączyliśmy i wiedzą doskonale, jak się z nami skontaktować. To wszystko, później oczywiście odpowiednie służby w Sankt Petersburgu kategoryzują te osoby i szukają tak naprawdę najlepszego dotarcia. Więc paradoks dzisiejszej sytuacji polega na tym, że stworzenie całego anonimowego jakby takiego świata, w którym nam się wydaje, że jesteśmy zabezpieczeni, jesteśmy tak naprawdę na widoku.
I rozumiem, że w zasadzie każdy może się przydać takim służbom.
Panie dyrektorze, najważniejsze, znaczy, oczywiście, że tak. To znaczy dzisiaj z tego, co obserwujemy, jest bardzo duża nieświadomość obywateli Polski, obywateli Ukrainy, zagubionych bardzo często, którzy mają po prostu bieżące problemy finansowe, którzy korzystają z tego typu rozwiązań. I tak, każdy może. To znaczy naprawdę poziom nieświadomości, zadawanie się z osobami, których nie znamy. Nagle jeżeli pojawiają się, piszą do nas jakieś, nie wiem, fantastyczne dziewczyny, wysyłają zdjęcia, ktoś wydaje mu się, że jest super bohaterem, czy są to serwisy randkowe. To jest wszystko pozyskiwanie adresów potem, żeby sprawdzać, kim jesteśmy i wykorzystywać nas w różnego rodzaju celach, które na samym końcu kończą się po prostu zatrzymaniem przez służby.
Rozumiem, że w takim razie nie tylko Telegram, ale też serwisy randkowe mogą służyć takiemu pozyskiwaniu agentur.
Znam historię z Tindera z 2022 i 2023 roku, gdzie do żołnierzy państw 3B, czy tam Łotwa, Litwa, Estonia, okazało się, że byli identyfikowani, ponieważ występowali bardzo często w mundurach. Jest też zakaz jakby występowania na serwisach randkowych w mundurach w części państw, dlatego że w ten sposób byli żołnierze identyfikowani, pisały do nich powiedzmy sobie boty, które udawały dziewczyny, które identyfikowały, gdzie mieszkają, w jakiej jednostce, czym się zajmują. Takie rzeczy też były opisywane przez media.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Naszym gościem był Michał Fedorowicz, Kolektyw Analityczny oraz Futura Analityki Internetu i Mediów Społecznościowych. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję ślicznie.